Z Redy na Kaszubach do Aten w Grecji rowerem przejechała Adriana Bieszkę, studentka stosunków międzynarodowych, poliglotka, miłośniczka sztuki i podróży. Ada, zaczęłaś na północy Polski. Przez Polskę którędy jechałaś?
Przez środek tak naprawdę. Miejscowość taki jak Gniew, później była to miejscowość Nowe. No i kierowałam się powoli po prostu potem na Częstochowę. I z Częstochowy do Krakowa, z Krakowa do Zakopanego. Więc, że tak powiem, na środek, potem troszkę skręt na zachód i potem z zachodu na południowy wschód.
No i co dalej? Słowacja?
Słowacja, tak. Słowacji Austria. Po Austrii była Słowenia. W Słowenii spędziłam 9 dni. Więc, że tak powiem, to była taka bardziej objazdowa, bo wjechałam przez Maribor, potem się kierowałam na północny zachód, właśnie do jeziorka Bled, do miasta Bled i jeziora, które tam było, wąwóz Windgar, później stolica, jeszcze przed stolicą Szkofia Loka, potem stolica Lublana, no i później z Lublany przez Postojną i jaskinia Postojna, Rijeka, wybrzeże chorwackie, 20-kilometrowy pas przez Bośnię-Hercegowinę, miejscowość Neum, później Czarnogóra. Tutaj odbiłam od wybrzeża, ponieważ od Zatoki Kotorskiej udałam się do Podgoricy. To już było tak, że tak powiem, trochę w głąb lądu. I na terenie Albanii z kolei kierowałam się przez takie miasta jak no przede wszystkim Tirana, też potem Girokastra, miasto tak zwane z historii i schodów. Starówka znajdowała się niebotycznie wysoko po prostu, z pięknymi widokami na albańskie góry. No i jeżeli chodzi o Albanię, to z miejscowości Saranda już promem udałam się na wyspę Korfu. Też potem przez wyspę Korfu dojechałam na południe tej wyspy i do Igumenicy też transportowałam się promem. I potem już prosto do Aten, też przez Pelopones.
Och, prosto do Aten. I tak sobie dojechałam.
Ostatnie 7 dni.
Ale wróćmy jeszcze do granic Polski. Mhm. Słowacja, Austria. Jak tam wyglądała twoja podróż?
Jeżeli chodzi o Słowację, bardzo miło wspominam. Otwartych ludzi na swojej drodze poznałam. Ludzi, którzy niezmiernie mi pomogli. Pierwsza rodzina, o której spałam właśnie w ramach aplikacji Couchsurfing, była to rodzina z piątką dzieci. Chłopak, do którego napisałam, nie było go akurat wtedy w domu, ale poprosił rodzinę, żeby mnie przenocował u siebie, co już ogólnie było takim wielkim gestem dobroczynności. Tam poznałam dwójkę jego rodzeństwa, jego rodziców. Jego rodzice też opowiadali mi, że sami podróżowali po Polsce, jak byli młodzi. Sami z siebie zaproponowali mi, żebym zobaczyła Rio de Klin. To jest takie wzgórze właśnie w miejscowości Klin, tam gdzie byłam zakwaterowana. Jest wielka statua Jezusa Chrystusa. Widać ogólnie wszystkie pola piękne, po prostu kolorowe pejzaże takie wiejskie. Też był zachód słońca. Tak naprawdę sami z siebie po prostu zaproponowali to. Później też inna dziewczyna w Żylinie mnie przenocowywała, też z tej samej aplikacji. No ona to w ogóle wiedziała, że jestem zmęczona, bo to był też taki dzień, że słabiej się troszkę czułam, a musiałam już dojechać, bo już miałam właśnie, no pisałam z nią tym noclegu i przyjechałam chyba o 22 do tej Żyliny, to powiedziała, wiesz to ja wiem, że ty jesteś zmęczona, nie będę ciebie męczyć, więc ciebie zostawię, ja pójdę do swojego chłopaka i po prostu rano przyjdę o 8, bo wchodzę do pracy. Zostawiłam mi swoim psem u siebie w mieszkaniu, po prostu.
Miło.
Tak, no. Dalej w Trnawie z kolei też przynosowała mnie para, której urodziło się dziecko 7 tygodni wcześniej. I sami zaproponowali, ej, a nie chciałabyś spotkać się z lokalsami? Mamy z przyjaciół, którzy dużo z nami podróżowali autostopem, więc po prostu przyjechałam.
Od razu klimat podróżniczy.
Tak, dokładnie, no, tak po prostu. Więc Słowacja bardzo, bardzo miło wspominam. Bratysława przepiękna i kameralna, bo Wiedeń, no wiadomo, Wiedeń też jest piękny, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć ładną architekturę, poznać coś nowego, tak, z innej kultury, to Bratysława jest takim, że tak powiem, odpowiednikiem, troszkę mniejszym. A jeżeli chodzi o Austrię, no to tutaj spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa, zobaczyłam Pałac Schönbrunn, czyli dzieje księżniczki Sisi, tak, w ogóle całej tej dynastii austriackiej, dzieje Marii Habsburg, dzieje Mozarta, ogólnie cały Wiedeń i cała Austria, wszędzie widać czekoladki z podobizną Mozarta, wafelki Manera, tak, te wszystkie sklepy. Widać, że jest to państwo bardzo bogate. To w tamtym momencie, że tak powiem, przysporzyło mi problemów, szczególnie w Wiedniu, bo wszystko było nieziemsko drogie po prostu. Zaczynając od noclegu, którego nie mogłam tam znaleźć akurat w tej aplikacji, a ja miałam założenie, no dobra, jeżeli zwiedzam wielkie miasto, no to nie będę szukać tam namiotu, żeby rozstawić gdzieś nad rzeką czy nad jeziorem, bo ja chcę po prostu zobaczyć to miasto, tak? I odpocząć przede wszystkim. Też nie chciałam, że tak powiem, z tym rowerem być nierozłączna po to, żeby mi nie zbrzydnął. i ten okres chodzenia, ubrania, że tak powiem, po cywilnemu zachowywałam. No i Pałac Szumbrun, no taki, można powiedzieć, austriacki Wersal to dla mnie był. Przepiękny. Zarówno właśnie z ogrodami też, pogoda była bardzo sprzyjająca. No, wiedeński sznycel, sama ta Apfelstrudel, czyli właśnie szarlotka. No, Austria droga, ale z drugiej strony jedynie Austria, jako drugi kraj obok Polski, miała opcję map w Google Mapsach. Czyli mogła mi właśnie pokazać drogę rowerową, a nie drogę samochodową, tak jak na przykład w innych, bo wszystkie inne, Słowacja, Słowenia, tam Albania, nie było opcji rowerowej. Więc to dlaczego? I tak korzystałam z map 3, tak? Czasami przełączałam, jak widziałam, że coś się nie zgadza, a jednak wolę przejechać przez to miejsce, ale mimo wszystko świadczyło to o tym, że infrastruktura rowerowa tam jest bardzo dobrze rozwinięta. Te dróżki rowerowe, drogi rowerowe w ogóle w Wiedniu to były tak rozwinięte i sygnalizacja była tak rozwinięta, że ja się tam gubiłam. Po prostu nie wiedziałam, w którą stronę jechać. Tutaj w ogóle okazuje się, że musimy z autami jechać, każdy ma swój pas ruchu, 4 światła i to tak na każdej ulicy. Więc no, ludzie widzieli, że ja nie jestem stamtąd, po prostu rzucało się to w oczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie drogi rowerowe przez góry, które przejeżdżały, było to bardzo fajnie zrobione, bo nie przejeżdżało się przez górę tak, że trzeba było po prostu się namęczyć, podjechać pod tą górę i potem zjeżdżać, tylko to było jakby zrobione w takich przełęczach. Tak jakby te góry były spłaszczone troszkę, nie wiem, taki jakby płaski przesmyk wybierano na wyznaczenie tej drogi rowerowej asfaltowej, bo często te drogi były po prostu asfaltowe, więc komfort jazdy no, był nieziemski. I tutaj widoczki, tutaj krówki alpejskie, po prostu Austria naprawdę mi się kojarzy właśnie z takimi pięknymi widokami i z dobrą infrastrukturą.
Ale jeśli chodzi o jedzenie, o to cię dopytam, co dobrego jadłaś po drodze w różnych krajach, w różnych miejscach?
Tak, jeżeli chodzi o Słowację, no to przede wszystkim Bratysława, tak zwane haluszki. Haluszki to są troszkę takie a la kopytko, pierogi, właśnie polane śmietaną, na słono raczej. Do tego my jedliśmy jeszcze potem kiełki były dodane, więc takie, że tak powiem, mączne potrawy tutaj na Słowacji. Bardzo lubią wafelki. No przede wszystkim nasze góralki, no to w oryginale to są choralki, tak? Kofola, czyli coś takiego gazowanego. Mi akurat nie przypadło do gustu, aczkolwiek tak kulturowo fajnie sobie sprawdzić. Po prostu taka soda, czyli napój gazowany. Jeżeli chodzi o Austrię, oprócz tego, co wspomniałam, jeszcze tutaj mogłabym wspomnieć o tort Manner. To się nazywa... O nie, przepraszam, tort Sacher. Sacher. To jest po prostu tort czekoladowy. A ja uwielbiam czekoladę, więc no, dla mnie to było must have. Na Słowenii to... W Słowenii no to przede wszystkim kremna resina. Kremna resina to jest specjał pochodzący właśnie z bledu i to jest odpowiednik takiej naszej napoleonki albo kremówki. Tylko ten krem jest troszkę bardziej zbity. Też bardzo, bardzo mi smakowało. Były też batony sojowe, sojowe rezy się nazywało i to było na Słowacji. Dużo protein miały, więc ja dosyć często je jadłam. Były też nie jakoś bardzo posłodzone. Dalej, w Czarnogórze, w mieście Kotor, jadłam kiełbaski, ciewapci ci się nazywają. To jest ogólnie przysmak bałkański, też takie typowe danie bałkańskie, no to są warzywa świeżo pokrojone, pomidor, cebula, tam trochę sałaty. No i właśnie te kiełbaski, ciewapci ci. W Chorwacji z kolei w Dubrowniku, w Chorwacji ogólnie da się właśnie zauważyć, że wpływy kuchni bałkańskiej, ale też kuchni takiej tureckiej, bo były tam na przykład tak zwany burek. Burek, czyli ciasto francuskie, w środku jest mięso mielone, albo też można ze szpinakiem wybrać opcję, czyli takie wpływy mieszane. Chorwaci też bardzo uwielbiają kawę, ogólnie czas kawy, czyli tam godzina tam powiedzmy 13, 14, wszędzie można zobaczyć kawiarnie po prostu pełne Chorwatów. Natomiast w Grecji, no to przede wszystkim sałatka grecka, ale taka grecka to nie z tymi kostkami kwadratowymi serfeta, tylko właśnie taki serfeta świeży. Świeże właśnie też owoce, warzywa do tej sałatki. Jedliśmy też takie danie w misce. To były jakby warzywa zapieczone w chlebie i to po prostu się łyżką rozbijało i taka porcja też właśnie dla każdego z tej miski była przydzielana. Deser nazwany musaka, to jest odpowiednik lasagne, czyli mięso mielone z serem, też z sosem pomidorowym, też specjalność grecka. Były jeszcze takie krążki cukinii smażone właśnie i to się jadło z miodem, więc też takie troszkę na słodko. No i ja bardzo chciałam posmakować uzo. Nie wiem, czemu miałam w głowie, że to jest wino. No bo, tak, no nie wiem, jakoś tak mi się tak mi się utarło. Wtedy już mój narzeczony był ze mną aktualnie, bo dołączył do mnie na Korfu i z Korfu eskortował mnie autem. Więc, że tak powiem, już razem jedliśmy wtedy w Grecji. No i tak też mówi, no dobra, to weźmy to uzo. No jak to wypiliśmy? A ja na tym rowerze mówię, wiesz co, ja chyba tego nie wypiję, bo potem już nie będę w stanie po prostu tego roweru prowadzić. To jest na bazie anyżu, coś takiego jak pastis. To jest z kolei taki napój szczególnie popularny we Francji Południowej. Więc no bardzo mocny. Wypiłam po prostu połowę. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad czymś orzeźwiającym w gorący dzień, to na pewno nie uzo. Aczkolwiek jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, spędzić miło wieczór, no to jak najbardziej. W Chorwacji z kolei rakija. Rakija też bardzo mocna. Już znałam ją wcześniej, bo w ramach wyjazdu studenckiego 3 lata wcześniej byłam w Zagrzebiu, więc wiedziałam, co to jest. Ale tutaj pani gospodarz, która mnie przyjmowała u siebie na pokojach w Splicie, dała mi posmakować i mówię, no na pewno nie na gorącą pogodę, bo jeszcze bardziej rozgrzewam. Także no to tyle. Mówię, no też w krajach bałkańskich tutaj, przede wszystkim w Czarnogórze, dużo ogólnie takich firm jest, jakby, że to nie jest tylko Chorwacja, to nie jest tylko Czarnogóra, tylko ogólnie kiedyś to była Jugosławia i oni wszyscy jakby te produkty w tych supermarketach, one się jakoś tak przewlekają, tak? Więc przede wszystkim firma Kraś, no to tutaj mamy tak te znane ciastka do macica, które mają właśnie czekoladową obwódkę i są oprócz tego maślane. Czekolada Dorina, więc czekolada Dorina właśnie w czerwonym opakowaniu. Różne warianty są. Kokosowa, malinowa, tak z nadzieniem, bez nadzienia. Jeżeli chodzi o Chorwację i Słowenię, bardzo dobrze mają rozwinięte marki produktów w supermarketach tak zwanych dla sportowców. Czyli elektrolity, albo właśnie produkty proteinowe. W Chorwacji to była marka Zbregov przede wszystkim. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli jest gorąco, bardzo gorąco, to po prostu w pewnym momencie, no ja miałam takie wrażenie, że ta woda to jakby piję ją, ona i tak przeze mnie przechodzi. Nic mi nie daje mi jakby takiego napędu, tak jak powinna, więc ważne były dla mnie właśnie te napoje izotoniczne, nie energetyki, no bo tutaj to jakby nie jestem fanką i też to jest moim zdaniem taki wpływ na chwilę, ale izotoniki po prostu czułam, że faktycznie mnie nawadniały w taki sposób, że to zostawało na dłużej. W Polsce też super, aczkolwiek potem jak przekroczyłam granicę w Albanii, to o ile ta kuchnia albańska bazująca na, no na przykład baklawa, tak, też takie słodkie desery, czy po prostu świeże warzywa, to wszystko tam jakby super było podawane, no to w supermarketach widać było właśnie, że ten kraj się odznacza, bo on nie jest w Unii. Te supermarkety, wszystkie sklepy wyglądało troszkę jak taka Polska 20-30 lat temu. Jeżeli na przykład ja chciałam coś innego niż wodę, to miałam do wyboru albo napój gazowany, taki typu Helena, tak, albo miałam do wyboru sok, nie wiem, pomarańczowy, ale to nie był sok z prawdziwej pomarańczy, tylko bardziej na bazie słodzików. Więc tutaj nie było na przykład kabanosów, tak, takich proteinowych, więc tutaj musiałam troszkę sobie radzić, aczkolwiek Albania jest bardzo przystępna, jeżeli chodzi o portfel, więc też często po prostu zatrzymywałam się w jakiejś knajpie.
Ciekawa jestem, co państwo, nasi słuchacze teraz jedzą, bo rozmawiamy w porze obiadowej, mi ślinka cieknie i ciekawa jestem, czy jednak bardziej po polsku rosół kotlecik, czy może coś międzynarodowego. Na szczęście u nas też można zjeść kuchnię z różnych części świata i produkty są też coraz bardziej dostępne, więc i gotować w domu można po grecku. Czemu nie? Adriana Bieszka jest gościem Radia Lublin. Do rozmowy wracamy niebawem.